Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, w takim można powiedzieć trochę nocnym vlogu. Powiem szczerze, bardzo lubię noc, nastaje cisza, cisza także w umyśle, w sercu. Można wiele rzeczy nie tylko przeanalizować, podsumować, ale za wiele rzeczy podziękować. I tak naprawdę w tym miejscu na samym początku, bo ostatnio te filmy trwają bardzo długo i bardzo Was przepraszam, że jakoś tak się wydłużyły. Zazwyczaj to było 20 minut, teraz jest 40, nawet 50. Na samym początku, dla tych, którzy jeszcze tutaj są, chcę podziękować Panu Bogu właśnie na Waszych oczach, że tak powiem, żebyście i Wy też to słyszeli za wszystko, co od Niego otrzymuję, bo naprawdę otrzymuję bardzo dużo i bardzo dużo otrzymałem. Powiem szczerze, otrzymałem i otrzymuję dużo więcej niż się spodziewałem kiedykolwiek. Mam wspaniałe życie. Właściwie nie mam na co narzekać. Tak, i to właściwie na tym mógłbym zakończyć. Taka wdzięczność, wiecie, wdzięczność w nas się rodzi, wydaje mi się, z czasem. Ale o tym wszystkim, co pomagało mi podnosić się z porażek, powstawać z różnego rodzaju klęsk, wychodzić z ciemności, opowiem Wam za chwilę. Zapisałem to sobie wszystko nawet w telefonie, żeby było szybciej, co pozwoliło mi powstać z największych porażek. No właśnie, pierwszy punkt, modlitwa. I tę modlitwę tak naprawdę zawdzięczam wam, wszystkim, którzy łączycie się tutaj z kanałem Moc Słabości o godzinie 5 rano, bo to właśnie wy mnie mobilizujecie, abym wstawał. Gdyby was rano na tym różańcu nie było, tu wierzcie mi, że nie wstawałbym, sobie tą modlitwę odłożył na godzinę 9, 10, a może i nawet 11. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że jesteście o godzinie 5 rano i jest nas naprawdę bardzo dużo. Kilka tysięcy osób z całego świata, to dzięki Wam zawdzięczam to, że jestem blisko Pana Boga. Tak, i nie mówię tego, bo tak wypada, bo trzeba coś miłego powiedzieć widzom, absolutnie nie. To jest moje świadectwo tego, że Wy macie bardzo dobry, bardzo Boży, Chrystusowy, można powiedzieć, eklezjalny wpływ na moje życie, bo dzięki Wam jestem w Kościele, razem zmierzamy do nieba. I ta poranna modlitwa, ten poranny różaniec o godzinie 5 rano, który jest taką pobudką naszego serca i skierowaniem naszych serc ku Bogu przez Marię, czyli przez tę, która przecież była tak bardzo blisko Boga, że Chrystus postanowił z nią i ze świętym Józefem spędzić 90% swojego życia, zobaczcie, 30 z 33 lat. To, co mnie trzymało i trzyma blisko Pana Boga, to jest modlitwa. I właśnie w modlitwie, przez modlitwę powstawałem z największych porażek. I to nie było tak, nie wiem, jakie Wy macie doświadczenie na przykład z nowennami pompejańskimi. Powiem szczerze, że chyba żadna nowenna pompejańska, którą odmawiałem, nie przyniosła takich skutków, jakie sobie wymyśliłem, wymarzyłem. I tutaj przychodził mi bardzo często z pomocą ojciec Dolindo Ruotolo, który uczy nas, abyśmy myśleli w ten sposób, w jaki sposób na przykład myślał prorok Izajasz, a mianowicie: myśli Boga nie są naszymi myślami, ani drogi Boga nie są naszymi drogami. Jezu, Ty się tym zajmij, ale kiedy Bóg się zajmie naszym życiem, to zupełnie inaczej nas poprowadzi, niż my sobie to wymarzyliśmy. Ja bardzo często chcę i pewnie będę chciał, bo jestem grzesznikiem, narzucać Panu Bogu swoją wolę, żeby, że tak powiem, moje marzenia realizował. Powiem szczerze, w Piśmie Świętym nie ma mowy o marzeniach, co nie oznacza, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy realizowali największych marzeń, bo Jego, można powiedzieć, największym marzeniem, chociaż jak mówię, ten termin się w Piśmie Świętym nie pojawia, jest to, abyśmy razem z Nim spędzili wieczność. On zrobił właściwie ze swojej strony wszystko, to znaczy zeszedł na ziemię, dał się ukrzyżować, można powiedzieć, zszedł z krzyża przez zmartwychwstanie, pokonał śmierć. Bóg dla nas zrobił bardzo dużo, dużo więcej niż ktokolwiek z ludzi mógłby sobie wyobrazić. I dlatego kolejnym takim punktem, dzięki któremu powstaje z klęsk, jest Słowo Boże. Czytane bardzo często przeze mnie w nocy, gdzieś tam w zaciszu. Słowo Boże, które też jakiś nie ma dla mnie spektakularnych wizji, nie przedstawia mi jakichś proroctw, to nie są słowa, które się w moim życiu spełniają od razu, po prostu są to, jest to pewne poruszenie serca, to znaczy i modlitwa, i Słowo Boże działa w moim życiu taki w sposób bardzo ukryty. Ja nie mam jakiegoś świadectwa wam do opowiedzenia, świadectwa nawrócenia. Wiecie, że tak naprawdę nigdy żadnego spektakularnego świadectwa nawrócenia, świadectwa wiary na tym kanale nie opowiedziałem i pewnie nie opowiem, bo jakoś to moje nawrócenie w moim życiu dokonuje się etapami bardzo powoli. Nie byłem przestępcą, prawda, który się nagle nawrócił, chociaż no, jak każdy z nas mam sporo za uszami i wciąż, tak powiem, za tymi uszami tych słabości mam bardzo dużo. Dwa najważniejsze momenty, a właściwie nie powiem, że najważniejsze, to znaczy modlitwa i Słowo Boże są ważne, ale trzeci, jakby w cudzysłowie, element, czy trzeci taki, trzecia płaszczyzna, która pomagała mi powstawać z upadków, podnosić się z największych porażek, to ludzie. Ludzie, którymi Pan Bóg mnie obdarza. Nie wiem, czy mam wymieniać tych wszystkich ludzi. Na pewno wymieniłbym tutaj i panią Basię, i Natalkę. To jest taka moja przyszywana rodzina. Bardzo wam serdecznie dziękuję za moc, ogrom modlitw, którymi mnie otaczacie, ale też wszystkich was związanych z kanałem Moc Słabości, wszystkich na przykład administratorów, panią Bożenkę. Wielu z was... No musiałbym zrobić listę, żeby wam wszystkim podziękować. Bardzo często spotykamy się gdzieś na ulicy, w kościele, nie wiem, na pielgrzymkach. Na pielgrzymki nie chodzę, dlatego że nie potrafię przeżywać pielgrzymek pieszych. Raz byłem na pielgrzymce, dwa razy byłem na pielgrzymce na rowerze. Ale, no bo tam jest, jak jedziesz na rowerze, tutaj z Łodzi na Jasną Górę, to jest tylko jedna noc do przespania. I powiem szczerze, kiedy spaliśmy w takim wielkim, wielkim pokoju, to spodziewałem się czego innego, znaczy były śmiechy, chichy, jakieś rozmowy. A ja potrzebowałem wyciszenia, jakiegoś takiego skupienia i powiem szczerze, że chyba już się nie wybiorę na pielgrzymkę żadną, dlatego że po prostu jestem tak słabym człowiekiem, że nie potrafię nawet pielgrzymek przeżywać. Bardzo serdecznie was zachęcam do pielgrzymek i podziwiam tych wszystkich, którzy z was, którzy jesteście już na tym wyższym poziomie duchowym, że na te pielgrzymki chodzicie, jeździcie, przecież można na rowerze, na rolkach, mam znajomych, którzy jeżdżą na rolkach na Jasną Górę. Ja niestety jestem człowiekiem ograniczonym duchowo, takim wiecie, no wciąż w tych słabościach, wciąż, może to moje, ta moja nadwrażliwość, to tak zwane WWO, czyli wysoka wrażliwość w tym wszystkim przeszkadza, nie wiem, ale w każdym razie dziękuję wam wszystkim z kanału, bo dzięki wam powstaję z tych największych porażek. Z prostego powodu, bardzo często w waszych komentarzach odnajduję nadzieję. Od was uczę się wiary, ale właśnie te trzy elementy, modlitwa, Słowo Boże, ludzie, ci najbliżsi ludzie. Jeszcze myślę, że o wielu najbliższych powinienem wspomnieć, jak chociażby Paweł Cwynar, Łukasz Szczepankiewicz, Maciek. No i pewnie jeszcze parę innych osób, tylko nie wiem, czy one chciałyby, żebym je tutaj wymieniał. Powinienem wymienić, później się będę przejmował tym, że je tu wymieniłem. Albo, że nie wymieniłem, a chciały, albo nie chciały. No właśnie, już jest, widzicie, zastanawianie się nad tematem, który w ogóle przecież nie powinien istnieć. W każdym razie, znaczy nad tematem, że powinienem wymienić, czy nie powinienem wymienić. Dobra, może niepotrzebnie w ogóle zacząłem wymieniać, może to nawet wytnę. W każdym razie, czwarty taki, taka płaszczyzna, która pomagała mi i pomaga wychodzić z największych porażek, to jest terapia. Terapia, na którą kiedyś, no jeszcze 3 lata temu, powiedzmy 2 lata temu, uczęszczałem bardzo, bardzo często. Terapia prowadzona przez psycholog chrześcijańską, w związku z tym, no jest to terapia blisko Pana Boga, ale również w ten sposób powinniśmy Panu Bogu pozwalać, aby działał w naszym życiu. Wiara i rozum, jak to mówił święty Jan Paweł II. Czasami po prostu trzeba uporządkować swój świat uczuciowy, świat emocji za pomocą specjalistów, bo Pan Bóg daje nam drugiego człowieka, również z jego pasjami, z jego zainteresowaniami, ale także, uwaga, z jego intelektem, chodź Maja, z tym, do czego Pan Bóg go powołał, przecież każdy z nas jest powołany do czegoś szczególnego w naszym życiu, w związku z tym naprawdę warto prosić o pomoc innych i tę pomoc przyjmować. Ja w swej pysze i zarozumiałości nie zawsze potrafię przyjmować pomoc innych i mam tego świadomość. Dlatego Maja i Gucio uczą mnie, jak być bardziej dla innych. Kolejny punkt, co pozwoliło mi powstać z największych porażek. No właśnie, pasja. Moja pasja do książek, do tego, że nie tylko lubię czytać książki, ale właściwie nawet zapach książek, słuchajcie, nie wiem, No pewnie nie muszę tego tłumaczyć, ale zapach książek i w ogóle no takie spotykanie człowieka, autora książki w tym, co napisał. Nie wiem, jak to wyrazić. W każdym razie moją pasją są rzeczywiście książki. I już całe swoje życie pewnie spędzę z książkami, wokół książek, pośród książek, że tak powiem. Tutaj sobie też zapisałem ora et labora. Módl się, ale też i pracuj. Myślę, że dopiero niedawno do tego doszedłem i jakby dorosłem. A mianowicie, żaden ksiądz, żaden człowiek, żadna wspólnota nie podejmie decyzji za ciebie. To znaczy ostatecznie nawet Pan Bóg nie podejmie za ciebie decyzji. Ani Pan Bóg, ani ksiądz, ani żaden biskup, papież, ani żadna wspólnota religijna, ani żaden człowiek, nawet najbardziej cię kochający, nie podejmie decyzji za ciebie. I do tego dorastam i to zaczynam rozumieć dopiero od niedawna. Każdy z nas właśnie w zaciszu naszych pokoików, w zaciszu naszych serc, a może właśnie nie w zaciszu naszych serc, może w tych sercach bardzo rozhuśtanych, głośnych, gdzie nie ma porządku, gdzie nam się sumienie podpowiada nam jedno, serce podpowiada nam drugie, rozum podpowiada nam trzecie, Słowo Boże czwarte, a może nauka Kościoła też zupełnie o czym innym mówi. Nam się wydaje, że Kościół się mija ze Słowem Bożym i tym wszystkim, zrozumiecie, galimatiasie duchowym musimy się odnaleźć i podjąć decyzję. I czekamy na moment, kiedy, na taki moment, który będzie najwłaściwszy, żeby decyzję podjąć. Od razu wyjaśnię i powiem to z własnego doświadczenia. Nigdy nie będzie właściwego momentu, żeby podjąć decyzję. Po prostu musisz podejmować decyzję tu i teraz. Oczywiście powinniśmy tę decyzję poprzedzić modlitwą, rozmową z człowiekiem, rozmową z samym sobą, taką szczerością przed samym sobą, ale nikt nie podejmie za ciebie decyzji. I możesz jeździć na, nie wiem, spotkania charyzmatyczne, na rekolekcje w ciszy, rekolekcje na pustyni, możesz udzielać się w różnego rodzaju wspólnotach, ostatecznie sam na sam przed Panem Bogiem, uwaga, Panem Bogiem milczącym, tak jak teraz zobaczycie w nocy. Tylko co jakiś czas przyjedzie samochód, jest cisza. To jest ten moment, kiedy wszyscy idą spać, a nasze serce wciąż się zastanawia i w końcu musisz którejś nocy, któregoś poranka, popołudnia, nie wiem, kiedykolwiek indziej podjąć decyzję. Mówię ogólnie o decyzjach. Nie szukajmy w wierze magii, nie szukajmy w wierze sensacji duchowych, nie liczmy na to, że Pan Bóg będzie nas teraz prowadził cudowną drogą i będzie nam dawał znaki, spadające przepiórki, prawda, z nieba, czy będzie nas ubierał w naszej drodze. Czasami niektórzy uważają, że dosłownie, tak jak to miało miejsce z... Nie, dosłownie to chyba przesadziłem, chyba nikt z nas aż tak na Pana Boga nie liczy, żeby go dosłownie ubierał, ale przecież w ten sposób Pan Bóg opiekował się narodem wybranym, kroczącym przez pustynię przez 40 lat. W związku z tym, ora et labora, módl się i pracuj, współpracuj z łaską Bożą, przyjmujesz komunię świętą, albo jeszcze inaczej, idziesz do spowiedzi, do komunii świętej, jesteś w stanie łaski uświęcającej, wychodzisz z kościoła i teraz musisz pracować nad sobą, żeby podtrzymać nie tylko stan łaski uświęcającej, bo to ma, na właśnie nie o to chodzi, to chodzi o relację serca. Powinienem najpierw budować relacje z Panem Bogiem, z bliźnim, z samym sobą. Wszystko się opiera na relacjach. Zobaczcie, cała Trójca Święta to jest jedna wielka relacja. Dlaczego Pan Bóg jest w trzech osobach, a nie jest jeden jedyny? Pan Bóg jest jeden jedyny, ale jest Trójcą Świętą. Ponieważ miłość jest relacją, ponieważ jak to często mówi Łukasz Szczepankiewicz, mój przyjaciel, tu na ziemi jesteśmy po to, żeby się nauczyć miłości. Dlatego będziemy mieli różne problemy, różne trudy, różne próby w pracy, w domu, z sąsiadami, w kościele, nie wiem, gdziekolwiek indziej, ponieważ będziemy się uczyli miłości. A jaka miłość ma być, to uczy nas święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 13 w hymnie o miłości, a właściwie w hymnie do miłości, miłości zapisanej z wielkiej litery M. Uczymy się miłości, czyli relacji. I tak jak mówił bardzo często ksiądz Jan Kaczkowski, tu nie chodzi o to, żebyś teraz pokazywał, jak jesteś bardzo pobożny, jak jesteś lepszy od innych, bo wierzący. Czasami po prostu wystarczy, że okażesz szacunek wobec bliźniego, wobec każdego bliźniego i zachowasz się przyzwoicie, jak to mówił w świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski. Zawdzięczam również w tej kwestii podnoszenia się z porażek i, i wychodzenia z różnego rodzaju ciemności serca, ciemności duszy zawdzięczam na przykład uruchomieniu, że tak powiem, mojego ciała. Kiedyś bardzo dużo jeździłem na rowerze, kiedy jeszcze pracowałem, teraz pracuję w domu na swoim i właściwie z domu nie muszę wychodzić. Kiedyś jako nauczyciel w liceach jeździłem miesięcznie na rowerze, przejeżdżałem, że tak powiem, ponad 300 km, teraz no, nie mam takiej konieczności, na ten rower właściwie nie wychodzę, dlatego bardzo mocno moje życie zaczęło tak, wiecie, stygnąć w znaczeniu tym fizycznym, tego ruchu fizycznego, a wiecie, że w zdrowym ciele, zdrowy duch, dusza ma wpływ na ciało, ale też ciało ma wpływ na naszą duszę i bardzo, bardzo, bardzo pomaga mi na przykład poranne bieganie po naszym różańcu, wychodzę, żeby pobiegać, oczywiście niecodziennie, czasami mi się nie chce i to też muszę zmienić, nie chcę, no właśnie, żeby nie chcę zmienić na chcę, jeżeli chcesz coś dobrego, a wkrada się nie chce i to nie chce oznacza, że czegoś dobrego nie zrobisz, no to musisz wyeliminować nie chce. I teraz uwaga, znowu tu jest problem decyzji. Musisz sam, tu mówię świadomie, musisz sam podjąć decyzję, że nie chcę zamienić na chcę. Nie wydaje mi się, żeby było wielu ludzi na świecie, którzy rano budzą się i z takim zamysłem, o, zrobię dzisiaj coś złego, będę dzisiaj najgorszym człowiekiem na ziemi. Wydaje mi się, że większość ludzi, a jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, ma w sobie pragnienie dobra, życia w pięknie i większość z nas naprawdę chce dobrego życia dla siebie, dla innych. Nie chcemy innym robić krzywdy, dlatego zamieniajmy to chcę dobra, zamieniajmy to nie chcę na chcę dobra. Kolejna zmiana muzyki, no właśnie, chociaż tej muzyki słucham bardzo dużo, ale kiedyś słuchałem dużo takiej muzyki, można powiedzieć, depresyjnej, takiej wiecie, smutnej, takiej balladowej, czasami teraz też mi się zdarza, ale łapię się na tym, że to też ma wpływ na nasze samopoczucie. Muzyka, jakiej słuchamy, też ma wpływ na nasze samopoczucie, nie wiem, co to jest z tymi głosami, jakieś już po całym dniu to widzicie, dobra, przepraszam, to też nie jest ważne. I jedna z najważniejszych spraw, którą zrozumiałem niedawno, która pozwala nam wyjść z porażek, a właściwie nie pakować się w problemy, których nie potrzebujemy, a mianowicie nie bierz udziału w czyichś wojnach. Nie walcz w wojnach, które cię nie dotyczą. I teraz może ten wątek trochę rozwinę. Co to znaczy nie walcz w wojnach, które cię nie dotyczą? To nie chodzi o to, żeby egoistycznie zamknąć się w swoim życiu. Nie, absolutnie nie. Tu chodzi o to, jak to mówi Pismo Święte, żeby nie rozsypywać pereł przed świnie. Tak mówi Pismo Święte, tak mówi Ewangelia. I tutaj mógłbym podać różne przykłady, ale tego nie będę robił z tego powodu, że pewnie byłby tam gdzieś odzew w internecie niektórych osób. Natomiast był jakiś czas, parę lat temu, jeszcze na początku pandemii, że broniłem, nie powiem, że jednego człowieka czy kilku, powiem ogólnie ludzi, chociaż mam na myśli tak naprawdę jednego człowieka w tym momencie, który jest księdzem na szczęście mało znanym. Mówię na szczęście z mojej perspektywy. Brałem udział w wojnie, która kompletnie mnie nie dotyczyła, w sprawie, która rzeczywiście okazała się oszustwem i fałszerstwem i pochodziła od diabła. I teraz dziś to wiem. Stanąłem w obronie tego człowieka, skłóciłem się z wieloma znajomymi, z wieloma księżmi. Dla niektórych do tej pory uchodzę za oszołoma z tegoż powodu, że stanąłem w obronie człowieka, który parę lat później ni stąd, ni zowąd zaczął mnie atakować. I to nawet nie chodzi o to, że było mi przykro, czy tam nawet nie jest mi przykro, bo wychodzę na dwór, prawda, zakładam słuchawki na uszy i biegnę i ciało, że tak powiem, rozrusza ten nasz smutek, czy siadam w ciszy przed Słowem Bożym i Pan Bóg daje odpowiedź w Słowie Bożym, ale nie jakieś tanie pocieszenie, nie jakieś tanie słowa pocieszenia, tylko zawsze coś, co będzie dla nas dłuższym momentem do zastanowienia. Wiecie, Słowo Boże ma to do siebie, że jest czasami bardzo metaforyczne i bardzo długo można się wgłębiać w nie słowem i chwała Bogu. Natomiast nie bierz udziału w wojnach, które cię nie dotyczą. Nie broń tych, którzy być może nie potrzebują tej obrony. I być może też w twojej obronie by nie stanęli nigdy, a być może kiedyś nawet by cię zaatakowali i podłożyli nogę. I powiadam raz jeszcze i powtórzę, tu nie chodzi o to, żeby być egoistą, absolutnie nie. Tu chodzi o to, żeby szanować również siebie jako osobę ludzką, bo jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Ktoś bardzo mądry powiedział, że czasami dużo większą wartością duchową jest przyglądać się pewnej sytuacji, niż zabierać głos. I faktycznie złotem jest milczenie. Tak. nie bierz udziału w wojnach, które cię nie dotyczą, to również apel do tego, żebyśmy nie byli wyniośli. Mówię to do samego siebie, żebyśmy się nie wynosili nad innych, żebyśmy dali się prowadzić Panu Bogu. Szatan będzie chciał nas dzielić. Zobaczcie, ile jest podziałów na przykład w kościele polskim. Diabolos, diabeł, diabolos z języka greckiego, ten, który dzieli. Nigdy nie dam się zaszufladkować i niestety zawsze będę dostawał od jednej i od drugiej strony, a mianowicie nigdy się nie dam zaszufladkować w takie dwie kategorie katolików, chociaż nie wiem, czy oni tak, dobra, katolików powiedzmy, którzy nazywają siebie tradycjonalistami albo modernistami, ci drudzy zazwyczaj siebie modernistami nie nazywają. Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, powtórzę, a nie, jeszcze nie powtórzę, to powiem po raz pierwszy to, nie mylić z tradycją, ponieważ część tradycjonalistów odrzuca tradycję, tak więc nie są wierni tradycji. Teraz już pewnie się tutaj wylewa hejt ze strony tradycjonalistów, bardzo powiem wam szczerze, bardzo dużo nienawiści doznałem właśnie od tradycjonalistów i ze strony tradycjonalistów doświadczyłem bardzo dużej nienawiści do Maryi. Takich tradycjonalistów spotkałem i proszę mi tego nie mieć za złe, to jest moje doświadczenie. Możecie tam na mnie wrzucać sobie w komentarzach. Ale też Kościół nie jest modernistyczny, bo msza święta nie jest po to, żeby się nią bawić. W Kościele działa Duch Święty, ale w Kościele również jest tradycja. Tradycja z języka łacińskiego trado tradere oznacza, trado oznacza przenosić, przekazywać, przekazuje, trado przekazuje, tradere przekazywać, czyli to jest ten depozyt wiary, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, ale on jest wciąż zasilany Duchem Świętym. Nigdy nie dam się zaszufladkować, czy do tradycjonalistów, czy do modernistów, bardzo lubimy to robić i myślę, że szczególnie w Kościele polskim bardzo lubimy robić i uprawiać to szufladkowanie. Jesteś tradycjonalistą albo jesteś modernistą. Nie, powiem szczerze, że w 100% nie odnajduję się ani w mszy świętej łacińskiej, chociaż kocham łacinę, ani nie odnajduję się w 100% w mszy charyzmatycznej, śpiewanej, gdzieś tam granej, prawda, na bongosach i innych gitarach. W 100% odnajduję się na mszy świętej w kościele, do którego mam 3 minuty 18 sekund, żeby do niego dotrzeć, w zwykłej, codziennej mszy świętej. I dopiero niedawno zrozumiałem, że największym darem, jaki możemy otrzymać od Pana Boga, jest zrozumienie sercem i przyjęcie sercem ważności parafii, miejsca, w którym mieszkamy. To parafię Pan Bóg daje nam i życie parafialne Pan Bóg nam daje, tą zwykłą, ale niezwykłą mszę świętą. I proszę nie mieć mi nas za złe tych słów, w których powiedziałem, że nie odnajduję się w 100% na mszy łacińskiej, czy też w 100% na mszy charyzmatycznej. Kocham język łaciński, bardzo to jest zasługa mojego rektora jeszcze z seminarium, którego serdecznie pozdrawiam. Księdza profesora Janusza Lewandowicza, który też był bardzo takim bliskim sercem naszym przyjacielem i który nauczył nas zamiłowania do łaciny. I nie wyobrażam sobie życia bez łaciny. Na przykład on zaszczepił w nas, przynajmniej we mnie, taką miłość do łaciny, tłumacząc nam na przykład takie słowa jak kaloryfer, nie tak proste słowo. Ktoś powie, no bo łacina jest oderwana od rzeczywistości, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To polskie słowo kaloryfer pochodzi od dwóch łacińskich słów: calm, ciepło, i ferro, ferere, feravi, feratum. Zawsze w języku łacińskim podaje się cztery formy czasownika, czyli ciepło. Kaloryfer to jest ten, który niesie ciepło. Później z tego też słowa, ten termin, jeden z tych terminów pojawia się w słowie lucifer, lux, lucis. To jest światło, i ferro, ferere, feravi, feratum, czyli nieść. Lucyfer, ten, który niesie światło. Łacina jest mi bardzo bliska, kocham łacinę. Natomiast nie uzależniam swojego zbawienia od uczestniczenia w mszy świętej łacińskiej, mszy świętej tradycjonalistycznej w nadzwyczajnym rycie rzymskim. Idę za głosem Kościoła. Kościół daje mi parafię. W mojej parafii jest sprawowana msza święta w języku polskim i taką mszę kocham i na takiej mszy świętej się odnajduję, gdzie są organy. Mnie na przykład na zajęciach z muzyki kościelnej uczono, że organy są niezbędne w kościele nie dlatego, że kościół sobie tak wymyślił i nie lubi gitar, tylko dlatego, że organy poruszają powietrze. tego nie widzimy, no bo nie widzimy powietrza poruszającego się. Gitara nie porusza powietrza, organy poruszają powietrze i to poruszone powietrze, że tak powiem, też jest w stanie poruszyć nasze serca. To jest wszystko, słuchajcie, dużo głębsze. Dlaczego mamy organy, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda msza święta w naszym kościele i... Nigdy nie odnajdywałem się, może kiedyś się będę odnajdywał, msza świętych, charyzmatycznych. Naprawdę wiele razy jeszcze w ostatnim roku próbowałem uczestniczyć w msza świętych, charyzmatycznych, gdzie uwielbienie po mszy świętej trwało, nie wiem, 2-3 godziny. Nie umiem tego robić. I nawet jest taki moment na tym uwielbieniu, że tutaj ksiądz prosi, abyśmy się do siebie nawzajem odwrócili i powiedzieli o sobie po prawej, po lewej stronie, co Bóg mu chce przekazać. I naprawdę był taki moment, że ja tej osobie się odwróciłem, powiedziałem, że ja nie wiem, co Pan Bóg chce ci przekazać, bo ja nic w tym momencie, żadnych słów od Pana Boga nie słyszę i przepraszam bardzo, nie wiem, co mam coś wymyślić, co Pan Bóg chce ci przeze mnie przekazać, nie wiem. Nie odnajduję się, po prostu tłumaczę to tym, od czego zacząłem, co ja mówiłem, że o tej duchowości na początku. Dobra, może mi się przypomni później. Tym, że po prostu jestem za słaby duchowo i po prostu jeszcze mam wiele ciemności w sercu i nie potrafię się odnaleźć na mszy świętej charyzmatycznej. Bardzo Was serdecznie przepraszam za to. Może Duch Święty mnie tak poprowadzi, że będę potrafił. Natomiast naprawdę wystarcza mi msza sprawowana w mojej parafii przez moich kapłanów tutaj parafialnych. To dopiero zacząłem doceniać w momencie, kiedy stwierdziłem, że żaden ksiądz, nawet najbardziej charyzmatyczny, słuchajcie, nawet największa wspólnota, czy też najmniejsza wspólnota, nie przeżyje życia za ciebie. I teraz naprawdę cieszę się życiem, jak to mówi młodzież na maksa, może nawet już tak nie mówi, pewnie to się wszystko zmieniło. Żyję tym, co się dzieje tu i teraz. Dlatego postanowiłem, że usiądę i nagram dla Was te parę moich słów, tego mojego gadania. Tak, to wszystko właściwie, to wszystkie punkty, jakie chciałem wymienić, które pozwalają mi powstawać nawet z największych porażek i dźwigać się z największych słabości i ciemności, już słyszycie w tym sformułowaniu moją pychę i zarozumiałość. Powstawać i dźwigać się. No właśnie, to nie ja się dźwigam, tylko to ktoś mnie dźwiga, ktoś, kto jest tak pokorny, że nawet go nie widać. To ten Bóg. To ten Ojciec miłosierny, to ten Jezus, który umiera za nas na krzyżu, to Duch Święty, Uświęciciel. Bóg Ojciec, Ojciec miłosierny, który wychodzi po nas, tak w tej przypowieści o miłosiernym Ojcu, ale zobaczcie, że w tej przypowieści Ojciec zatrzymuje się w pewnym momencie i daje tę przestrzeń, żeby Syn Marnotrawny wrócił. Ora et labora, módl się i pracuj, współpracuj z łaską Bożą. Mówię to teraz do samego siebie i znowu film będzie bardzo długi. I też Was bardzo przepraszam, że te filmy są tutaj takie bardzo długie i dłuższe. Może za długo siedzę w domu, może oczywiście, słuchajcie, już teraz się położę spać, żeby Was tutaj nie zanudzać. W każdym razie raz jeszcze Wam dziękuję za to, od czego zacząłem, za tę wspólną poranną modlitwę o godzinie 5 rano, bo uwierzcie mi, że ona mnie trzyma w pionie, który ma też swój poziom i tworzy krzyż. Bez krzyża, bez naszych słabości, bez śmierci w tych słabościach, a śmiercią jest również to, że nie rozumiemy cierpienia. Po prostu musimy się zgodzić, nie rozumiem cierpienia. Wielu z Was, znaczy niewielu, ale byli też tacy, którzy przeżyli na przykład ten wypadek pielgrzymów jadących do Medjugorje, wypadek w Chorwacji. Pisaliście do mnie i pytaliście, jak sobie z tym poradzić i naprawdę nie wiem. I trzeba przyjąć cierpienie i uznać, że to jest ten krzyż milczenia. Bo właśnie taka cisza powinna nastać przy każdej tajemnicy, przy każdym krzyżu, przy każdym cierpieniu, przy każdej słabości. Nie zagadujmy Pana Boga. Dajmy Panu Bogu podziałać w naszym życiu. Nie spodziewajmy się po Panu Bogu, że teraz będzie czynił dla nas cuda, będą nam się śniły anioły i archaniołowie będą nam, prawda, rozkładali złoty dywan, a może i czerwony, żebyśmy kroczyli, prawda, ku niebu w świetle reflektorów. Pielgrzymka do nieba jest zwykłą pielgrzymką przez zwykłą codzienność, która, jak spojrzycie z perspektywy, i proszę spójrzcie na to swoje życie z perspektywy, jest niezwykłą pielgrzymką. Zobaczcie, ile razy Pan Bóg nas ratował. To nie znaczy, że mieliśmy szczęście. Co to znaczy, że miałem szczęście, że miałeś szczęście? Szczęście, błogosławieni, czyli szczęśliwi. To znaczy, że jesteśmy błogosławieni, wybrani. Nikt z nas, dopóki żyje, i dopóki świadomie i dobrowolnie nie odrzucił Pana Boga, nie jest przekreślony. Nikt z nas nie jest przekreślony. Nikt. Nawet jak bardzo, bardzo nagrzeszysz i odrzucisz Pana Boga przez grzech i ciężko ci pójść do spowiedzi, to nawet jeżeli 1% w twoim sercu krzyczy i woła i pragnie spowiedzi, to wciąż należysz, uwaga, do Boga. Mimo tego, że grzechem należysz do szatana, do tego, który dzieli. Pan Bóg zwyciężył zło. Chrystus przez zmartwychwstanie pokonał śmierć. I teraz ostatni akt, że tak powiem, należy do nas, rozgrywa się w kościele, gdzie są też ludzie. Dlatego wam jako ludziom i nam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Wszystkiego błogosławionego. Chciałbym powiedzieć dobrej nocy, ale pewnie o różnych porach dnia i nocy będziecie ten materiał słuchać. A zatem raz jeszcze wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść wam nam, Boże. No, to jest ta cisza, słyszycie? Zaraz się wyłączy, bo już mi się kończy czas na tym. To jest ta cisza, wyłączam to wszystko i idę, słuchajcie. Z Bogiem.